Kochani, chciałbym, żebyśmy już dzisiaj będziemy zakończać w sumie nasze rozważanie na temat uwielbienia i zaraz myślę, że nie będę długo dzisiaj mówić, ale chciałbym przekazać kilka myśli, które myślę są istotne i ważne. Nie dlatego, że to są moje myśli, ale dlatego, że są to prawdy ze Słowa Bożego. Amen. Mówiliśmy o takich rzeczach, które nam przeszkadzają w uwielbieniu. Czy, nie wiem, czy pamiętacie niektóre rzeczy, które nam przeszkadzają w uwielbieniu? Czy możecie mi przypomnieć? O, my sami? Ludzie wokół nas? Świat? Poglądy? Nasze myśli? I jest to prawda, że my musimy zawsze o tym pamiętać, że te rzeczy gdzieś na nas wpływają. Może sobie myślimy, nie wpływają aż tak, ale prawda jest taka, że wpływają. Więc nawet nasi przyjaciele mogą mieć na nas dobry wpływ lub zły. Mogą nas zachęcać, a mogą nas zniechęcać. Mogą nas budować, albo również mogą nas dołować. Czy mogę dzisiaj z kazalnicy powiedzieć, żebyśmy uważali na ludzi, którzy nas chcą gdzieś tam nas dołować? Możemy się troszeczkę z dystansem. Nie pozwólmy, żeby ludzie nas dołowali. Jak potrzebują pomocy, to tak, ale nie żeby nas gdzieś tam ściągali na dół. I myślę, że musimy być na to wrażliwi. Kochani, jeżeli macie swoje Biblię, a jeżeli nie macie, to oczywiście w ławkach one są. Ja będę czytać z Księgi Izajasza, 6 rozdział od 1 wersetu. Ja mam te slajdy, jeżeli nie wiem, nie widzę, czy ktoś jest za komputerem tam. Czytamy tak, od 1 wersetu. Nie wiem, Andrzej, mogę cię poprosić, żeby ten, bo mam slajdy u góry, ale widzę, że nikogo tam nie ma. Dzięki. Księga Izajasza, 6 rozdział i od 1 do 9 wersetu. Skupimy się tak naprawdę na wersecie 8 i czytamy tak. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. I oczywiście to mówi Izajasz. Tak, że zobaczył Pana, siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na 2 latał. I wołali do siebie nawzajem: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń. Święty, jesteś święty. Bardzo lubię tą pieśń. Może ją na koniec znowu zaśpiewamy, ale wołały jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Czytając te słowa, dzisiaj przyszliśmy do zgromadzenia, do kościoła z takim wielkim przekonaniem, że ta ziemia jest wypełniona, pełna Jego chwały. Czy czujemy się tak, że cała ziemia jest pełna Jego chwały? Czy również dołączamy się do tego, żeby chwalić Boga, żeby cały czas Jemu chwałę i cześć oddawać? Czy gdzieś tam może już troszeczkę oziębliśmy. Może gdzieś tam czekamy na jakieś wielkie poruszenie w naszym życiu. Może czekamy na coś, co się wydarzy nowego, ale tutaj czytamy, że wołali: święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest, nie była, nie będzie, tylko jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały króla Pana zastępów. Werset 6. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, dotknął nim moje usta i powiedział: oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina. Twój grzech został zakryty. Wówczas, werset 8, usłyszałem głos, pytał: kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on mi polecił: idź i mów do tego ludu, słuchajcie uważnie, patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Kochani, jest kilka tutaj takich bardzo, bardzo istotnych, ważnych, niesamowicie ważnych myśli. Po pierwsze, czytamy tutaj takie słowa, że zobaczcie, kiedy serafowie wołały jeden do drugiego, tak, święty, święty, później jeden z nich podleciał. W sumie zaraz po tym, kiedy Izajasz otrzymał takie przekonanie z nieba. Jakie to było przekonanie? Dotarło coś do niego, że był nieczystych ust, nieczystych warg. Zauważcie, że w tej obecności Boga nagle na niego spłynęła takie poznanie, że jest człowiekiem nieczystych warg. Czyli gdzieś tam rzeczy, które może wypowiadał, i tutaj nie chodzi o nieczyste wargi, takie jak na przykład moje dzieci wczoraj miały po śniadaniu, jak jadły pancakesy i się rozsmarowały całą tą czekoladą Nutella, nie? To nie chodzi o to, że te wargi czy usta były takie brudne. Tutaj chodzi o to, co te wargi wypowiadały, co z nich wychodziło. Więc często w naszym życiu jest tak, że wychodzą rzeczy, które gdzieś tam się Bogu nie podobają i nas one zanieczyszczają. Więc kiedy przychodzi skrucha, kiedy przychodzi takie poznanie: Panie, źle się zachowałem, czy źle coś powiedziałem, jest to, Bogu się tak to podoba, kiedy my sobie zdajemy z tego sprawę. I Izajasz sobie tutaj z tego sprawę zdał. Nie tylko sobie zdał z tego sprawę, że on coś takiego ma, że ma te nieczyste wargi, ale również mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A moje oczy widziały króla. Więc zdał sobie sprawę, że mimo tego, że jest nieczysty, jednak jego oczy widziały króla. I dlatego, że widziały króla, pewne rzeczy on tutaj mówi, że się zmieniają w jego życiu. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj dojrzeli, zobaczyli, dostrzegli to, że to w ogóle doświadczenie Izajasza w świątyni jest prawdopodobnie najbardziej taką jawną, stymulującą ilustracją prawdziwego oddawania czci Bogu. Dlaczego? Dlatego, że on przychodzi, jest w świątyni, ma wizję Boga i to wszystko zmienia jego życie. Ilu z nas przychodzimy do kościoła i właśnie tego pragniemy? Tak? Tego pragniemy, że będziemy mieli wizję Boga, że Pan się nam objawi i od tego momentu będziemy inni. Całkowicie inni. Że wyjdziemy z tego miejsca i będziemy czyści, będziemy więcej, bardziej Jego poznamy, będziemy Jemu bliżsi. Na tym to nasze chodzenie za Bogiem polega, prawda? Amen. Że są momenty w naszym życiu, tak jak tutaj, w życiu Izajasza było, że to Jego całkowicie przemieniło. Zmieniło jego życie, Jego poglądy, jego opinie. Więc król Uzjasz zmarł po długim, naprawdę udanym panowaniu, jako król Izraela. Więc tron Izraela jest pusty i z takim może nawet niepokojem, jeżeli chodzi o losy Izraela, Izajasz przychodzi do świątyni, patrzy na stan Izraela dzisiaj, na stan Izraela, jaki był, i też myśli, no normalne, myśli o przyszłości. Co to teraz będzie? Króla nie ma. Więc może z takim niepokojem przychodzi i nagle Bóg się jemu objawia. Nagle wszystko się zmienia. Bóg objawił się Izajaszowi i pokazał, że siedzi na tronie tego wszechświata. Siedzi na tronie tego, co się dzieje. Więc Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Izajasz później właśnie widział Boga wysokiego, świętego, suwerennego. Nie tak dużo mówimy o suwerenności Boga. A Bóg jest suwerenny. Wiemy, co znaczy suwerenność, tak? Suwerenny Bóg. Jest to Bóg, który wie najlepiej, działa. I często, kiedy my nie rozumiemy, co się dzieje, to On rozumie. I kiedy Jemu ufamy, to On nas prowadzi. To jest Bóg suwerenny. Bóg, który robi rzeczy tak, jak On zamyśli, tak, jak On wie, tak, jak On zaplanował. I to jest najlepsze. Ktoś kiedyś, dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu, słyszałem taki cytat. I ten cytat mówił o pokoju. Czym jest taki pokój w życiu? Więc pokój nie polega na tym, że nie ma trudności w życiu i wtedy jest tak fajnie, pokojowo i ciepło, bezpiecznie. Tylko pokój taki Boży polega na tym, że kiedy przechodzimy przez ciężkie momenty w życiu, Jezus Chrystus jest z nami i On nam ten pokój daje. To jest pokój. Przechodzenie przez ciężkie sytuacje w życiu z Jezusem Chrystusem. Czy mogę usłyszeć amen? Amen. To jest ta różnica. To jest ta właśnie różnica. I kiedy usłyszał on, jak serafy śpiewały, wywyższając świętego Boga, święty, 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 został nagle przytłoczony świadomością, że coś w jego życiu było nie tak. Coś w jego życiu było, coś było moralnie nie tak. Coś po prostu brakowało, było coś nieczystego. Więc od razu to dostrzegł, Pan jego przekonał i on to wyznał. Więc z głębi serca gdzieś tam zrodziło się takie szczere wyznanie, które takie było błaganiem o obmycie i oczyszczenie. Kiedy przychodzi taka świadomość grzechu do naszego życia, pierwsze, co musimy zrobić, to wyznać: Panie, potrzebuję Twojego oczyszczenia. Widzisz, że to jest dobre, że to jest naprawdę pozytywne. Bóg tego nie robi, żeby gdzieś tam nas zdołować, żeby nas gdzieś ściągnąć na gdzieś tam jakieś, żebyśmy w depresję popadli, ojej, jacy to my jesteśmy źli. To nie na tym polega. Kiedy takie rzeczy się dzieją, to jest moment święty, jest to moment taki naprawdę doskonały. Więc dzięki dobroci Boga doświadczył całkowitego przebaczenia i natychmiastowego oczyszczenia i potem usłyszał głos Boga. Więc jest tutaj pewna kolej rzeczy. Wszedł do świątyni, był w obecności Boga, zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem grzesznym i nieczystym i wtedy usłyszał od Boga. Usłyszał wtedy od Boga. Po pierwsze, widzimy tutaj takie zakłopotanie, może nawet nie zakłopotanie Boga, bo Bóg mówi: kogo pośle? Kto nam pójdzie? Kogo pośle? Kto nam pójdzie? Wówczas usłyszałem głos Pana i pytał tak: kogo pośle? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj nabrali takiego świętego Bożego przekonania, aby każdy z nas powiedział, przed tym nawet jak wyjdziemy z tego miejsca: Boże, poślij mnie. Nie patrzmy na innych, nie patrzmy, a może ktoś inny tym się zainteresuje i to zrobi, tylko powiedzmy, Boże, poślij mnie. Oto jestem. Boże, jestem. Pamiętam, jak byłem w szkole biblijnej i profesor nas zawsze mówił, zachęcał nas do tego, żebyśmy się zaangażowali, żebyśmy utrzymali ten kurs, tak? Tam, gdzie mamy dotrzeć, to, co mamy robić. I wiecie, nie wiem, teraz sobie tak myślę, może on tak nie widział jakichś wielkich talentów w nas, muzycznych i innych, i nam zawsze mówił, wiecie co, Bóg nie szuka ludzi utalentowanych, ale szuka ludzi, którzy się Jemu oddadzą, którzy są chętni, którzy powiedzą, Panie, poślij mnie. I teraz sobie tak myślę, no, faktycznie, może gdzieś tam widział pewne rzeczy gdzieś tam w tej naszej klasie, w grupie, nie? Może nie widział niesamowitych talentów, ale mówi, no to skoro nie ma w was talentów, to bądźcie ochotni, nie? Bóg z wami coś zrobi. Wiecie, w naszym życiu jest to właśnie prawda. Bóg patrzy i szuka za ludźmi, którzy są ochotni. Którzy na ochotnika, bez żadnego przymusu, powiedzą, Boże, nie jestem najbardziej uzdolniony czy uzdolniona, nie jestem gdzieś tam, jakiś nie posiadam jakichś nie wiadomo jakich talentów, ale Panie, jestem. A skoro jestem, no to mnie użyj. Wiecie, Bóg właśnie takich ludzi tak bardzo chce używać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy On odbiera sobie chwałę i cześć, bo to nie jest dzięki naszej sile, nie jest dzięki naszej mocy, tylko dzięki Duchowi Świętemu wtedy to się dzieje. Więc chcę nas wszystkich zachęcić ku temu, abyśmy odpowiadali na te Boże wezwania, a każdy z nas może zrobić i uczynić wielkie rzeczy dla Królestwa Niebieskiego. Chcę powiedzieć, że Bóg nadal dzisiaj sprzeciwia się i nie toleruje grzechu. Bóg nadal dzisiaj ma starania o ten zagubiony świat. Bogu grzechy się nie podobają, ale wiecie, że On kocha ten świat? Ten grzeszny świat ukochał. Nie ukochał grzechów, nie ukochał to, co go przybiło, ale ukochał tych ludzi, którzy są tak zniewoleni i tak bardzo cierpią często. Bóg stworzył świat i bardzo się nim interesuje. Bóg nie jest Bogiem, który stworzył świat i go zostawił. Tak jak to niektóre myśli filozoficzne mówią, że Bóg tylko stworzył świat, zostawił, a teraz to, co się dzieje, to się tylko dzieje. Boga to nie interesuje. Jest to nieprawda. Wiem, że Bóg jest zainteresowany moim życiem. Czy możesz dzisiaj wydać świadectwo, że Bóg jest zainteresowany tobą? Że On dla ciebie wielkie rzeczy uczynił? Amen? Czy tak jest w twoim życiu? Wiem, że Bóg jest zainteresowany tym światem i nami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus zmarł na krzyżu za grzechy ludzi. Gdyby to nie było ważne, to Jezus by to zostawił. Jezus by nas zostawił. Bóg by nas zostawił. A jednak Jezus zostawił niebo, zostawił Ojca i przyszedł tutaj na ten świat, żeby umrzeć za twoje i za moje grzechy. I wiecie, jaka jest również prawda, że Bóg nadal potrzebuje pracowników. Że Bóg dalej i nadal szuka. Czytamy słowa, że żniwo jest tak wielkie, a robotników mało, prawda? Czytamy słowa Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 werset. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi. Musimy zrozumieć, musimy wiedzieć, że te tłumy to byli również ludzie grzeszni, że to byli ludzie nieczyści, ludzie, którzy nawet wobec Niego bluźnili, może wcześniej, może nawet później. Ale czytamy, że w Jezusie wezbrała litość. Wezbrała litość, kiedy zobaczył te tłumy. I przeczytajmy dalej. Zobaczył te tłumy, wezbrała w nim litość, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. Udręczone i porzucone. I zwrócił się do swoich uczniów. Zauważcie, patrzy na ten lud, na tą grupę ludzi i widzi, że są udręczeni, są zmęczeni, są porzuceni, są utrudzeni. Litość w nim wezbrała, odwraca się od nich i zwraca się do swoich uczniów i mówi takie słowa. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Widzimy, że Bogu tak bardzo zależy na tym, abyśmy my byli przepełnieni litością. Na tych ludzi, którzy potrzebują Jezusa. Bóg bardzo chce i On pragnie i może, nawet powiem, może dokonać przez nas potężnych rzeczy. Czy wierzysz w to dzisiaj? Czy wierzysz dzisiaj w to, że Bóg przez Ciebie, nie przez Twojego sąsiada czy sąsiadkę, który zaraz koło Ciebie, czy męża, czy żony, który zaraz koło Ciebie siedzi, ale przez Ciebie dzisiaj może dokonać potężnych rzeczy. Amen? Ale się cieszę, że wszyscy jesteśmy tak przekonani i że wiemy, dlatego że jest to, w tym jest moc i jest potęga. Jeżeli będziemy się zachowywać w sposób i wyznawać to, Panie, ja wiem, że Ty przeze mnie możesz zrobić potężne rzeczy. Jeżeli, tutaj jest takie jeżeli, może myśleliście, że nie będzie żadnego jeżeli, ale Bóg może wielkie rzeczy przez nas uczynić, jeżeli będziemy mieli wiarę do słuchania. Jeżeli będziemy mieli miłość, jeżeli będziemy mieli troskę, aby pomóc Bogu znaleźć ludzi, którzy są zagubieni. Wiecie, nie możemy spocząć na, po polsku się mówi, na fanfarach, tak? Na laurach. Nie możemy spocząć na laurach fanfary. Nie możemy spocząć na laurach. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nas zbawił. Bóg nas uwolnił, zmienił nam nasze życie. Jednak to są niesamowite osiągnięcia. Panie, dzięki Ci, że to dla mnie zrobiłeś. Ale nie bądźmy tak, jak mówiliśmy w tamtym tygodniu chyba o faryzeuszu, który tak się właśnie modlił. Panie, dzięki Ci. Nawet komplementy Bogu mówił, ale Ci się udało, że masz takiego faryzeusza, nie? Gdzieś tam. Boże, ale Ty jesteś wspaniały. Ci się udało, że ja jestem w Twojej drużynie, a nie tam gdzieś kogoś innego. Nie możemy spocząć na laurach. Po drugie, widzimy możliwość partnerstwa. Bóg mówi, kto nam pójdzie? Bóg zaprasza do współpracy. Bóg zaprasza do tego, żebyśmy razem działali. I może gdzieś tutaj na ziemi kiedyś byłeś w spółce czy w partnerstwie, które się nie udało. Może jest to małżeństwo, może jest to relacja, może jest to praca, może jest to cokolwiek to jest, ale się po prostu nie powiodło, nie udało i masz nawet blizny gdzieś na sobie, mam nadzieję, że nie na ciele fizyczne, ale gdzieś tam w środku, że to się nie powiodło. Ale chcę Ci powiedzieć, że partnerstwo z Bogiem polega na czymś innym. Partnerstwo z Bogiem, Bóg zachęca, Bóg mówi, kto nam pójdzie. Wiecie, że Bóg nigdy nie miał nadmiernej ilości pracowników. Nigdy nie było czegoś takiego, że Bóg już powie, słuchajcie, już wystarczy. Już was nie potrzebuję. Już wszystkie potrzeby w Królestwie Bożym zostały zaspokojone. Już więcej pracowników nie potrzeba. Nie ma takich realiów w Królestwie Bożym. Bóg zawsze nawołuje i mówi, robotników jest mało. Żniwa są takie wielkie, a robotników mało, pracowników mało. Więc ten tragiczny stan nadal istnieje do chwili obecnej. Bóg szuka Ciebie dzisiaj. Bóg chce, żebyś się zaangażowała w Jego Królestwo. I to jest też oddawanie Jemu czci i chwały przez to, co robimy. Po pierwsze, Bóg jest. On jest Stwórcą i tym, który podtrzymuje nasz wszechświat. Wierzymy w to, że Bóg nie tylko stworzył ten wszechświat, ale również jego podtrzymuje. Trzyma go w swojej ręce. Bóg trzyma twoje życie w swojej ręce. Bo tak niewiele może się wydarzyć, a nasze życie tak tragicznie może gdzieś tam jakieś się zmienić. Ale Bóg jednak nas chroni, nas trzyma, podtrzymuje. Bóg kocha każdego z nas i czy wiecie, że Bóg kocha nawet tych, którzy nie wierzą? Bóg kocha niewierzących. Wiecie, skąd to wiemy? Znany werset. Jana 3, 16. Albowiem tak Bóg ukochał świat. Ukochał świat. Ukochał świat. Nie ukochał świat, bo już oni byli dobrzy, tylko ukochał świat. Zesłał swojego Syna, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg kocha nas, ale Bóg również kocha tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Wiecie, oni są Jego stworzeniem i my również. Bóg chce, żebyśmy mieli litość, żebyśmy mieli serce dla tych ludzi. Bóg nas wzywa. Bóg mówi do nas przez swojego Ducha Świętego. Bóg, kiedy czytamy Jego Słowo, Bóg przemawia do nas przez Pismo Święte. Bóg przemawia do nas i nas wzywa poprzez potrzeby innych ludzi. Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy zainwestowali nasze życie w to, co tak naprawdę się liczy, w to, co gdzieś się przyczyni do tego, żeby ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że to jest największym w ogóle celem w naszym życiu? Jeżeli ktoś przez nas gdzieś tam usłyszy Słowo Boże i pozna Jezusa i się nawróci i się na nowo narodzi, jest to najwyższy, największy cel naszego życia. Nie praca, nie byt, nie pieniądze, nie relacje, tylko to, kiedy się możemy przyczynić do tego, żeby ktoś poznał Pana Jezusa. Czy mogę usłyszeć amen? Amen. Bóg Ciebie wzywa. Woła Ciebie tam, gdzie jesteś, takim, jakim jesteś. Bóg Ciebie ukochał i pragnie tej współpracy z Tobą. A Bóg nas powołuje i powołuje nas do tego, abyśmy poznali Chrystusa. Wielu z nas to już uczyniliśmy. Bóg nas powołuje do tego, aby przyjąć Chrystusa do swojego serca, abyśmy ukochali Chrystusa, abyśmy Jemu byli posłuszni i abyśmy z Nim współpracowali. Są to rzeczy takie po prostu, które się dzieją w naszym życiu krok po kroku, abyśmy poznali Chrystusa, przyjęli Jezusa, kochali Jezusa, abyśmy Jemu byli posłuszni i abyśmy Jemu służyli. I ostatnią myśl, którą chcę dzisiaj przekazać, to jest to, jaka odpowiedź była, którą udzielił Izajasz. Po prostu mówi, oto jestem. Oto jestem, poślij mnie. Nie powiedział, o Panie, może jakaś osoba dwie ławki do tyłu, nie? Albo osoba cztery ławki do przodu. Nie było żadnych wymówek, tylko powiedział jako po prostu jako wolontariusz. Powiedział, Panie, na ochotnika, Panie, jestem, użyj mnie. I wiem, że miał wewnętrzne przekonanie w swoim sercu, aby spełnić wolę Bożą. I sam na ochotnika powiedział Bogu, Panie, użyj mnie, potrzebuję, żebyś Ty mnie użył. Izajasz nie był gdzieś tam zwerbowany, nie był przymuszony, nikt jemu ręki nie wykręcał, o, musisz to zrobić dla Boga, bo kto inny to zrobi. Nie, sam. Oto jestem, poślij mnie. Wiecie, co się do tego przyczynia, to jest to, że kiedy jemu służysz, jest pewna taka rzecz, którą tylko osoba, która jemu służy i która innym mówi o Jezusie, może się o tym przekonać. Jest takie słowo wdzięczność. Kiedy służysz Jemu, kiedy mówisz innym o Jezusie Chrystusie, ci ludzie później są wdzięczni Tobie, że Ty im powiedziałeś o Jezusie Chrystusie. Są wdzięczni. Żyłem swoim życiem, nie miałem celu, nie miałem w ogóle żadnych wartości w życiu, nie wiedziałem, jak się moje życie w ogóle zakończy, ale słuchaj, powiedziałaś mi o Jezusie i moje życie się zmieniło. Powiedziałeś mi o Jezusie i moje życie się zmieniło. W środę rozmawialiśmy i wiele świadectw słyszeliśmy o tym, kiedy Bóg nas powoływał i kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu. Częścią każdego świadectwa prawie było, że ktoś nam powiedział o Jezusie. Ktoś nam powiedział, że Jezus zbawia, że Jezus może ci grzechy wybaczyć, że twoje życie może inaczej wyglądać. Więc Bóg objawił Izajaszowi świętość, swoją świętość i ten przyszły prorok został tak jakby otoczony tą własną, tym zdał sobie sprawę, że jest grzeszny i nawet tą niegodnością. Panie, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno są lepsi. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak myśleliśmy. Panie, jeżeli chodzi o mnie, na pewno jest ktoś lepszy. Na pewno jest ktoś bardziej święty, ktoś, kto się więcej modli, ktoś, kto więcej do kościoła chodzi. Na pewno są ludzie lepsi. Nie wiem, dlaczego mnie wybierasz. Ale myślę, samo to, takie doświadczenie tego, że mówimy takie rzeczy, że Panie, jest to gdzieś tam oznaką skruchy, ale musimy ten dalszy krok uczynić i powiedzieć: Panie, okej, oczyść mnie i ja Tobie będę służyć. Przebacz mi. Czy kiedykolwiek miałeś, czy miałaś coś wybaczone? Prawda? Coś, ja pewnie gdyby moja żona, dzisiaj się źle czuje i też dzieci się źle czują, więcej nie ma, ale gdybym się ją zapytał, na pewno by powiedziała: o tak, ja Tobie wiele rzeczy wybaczam codziennie. Tak, więc ja czuję i wiem, że jestem wybaczony, mam wybaczone codziennie. Nie tylko przez moją żonę, czy tam ludzi wokół mnie, ale przez Boga. Bóg mi wybacza codziennie. Więc wiecie, jeżeli chodzi o to przebaczenie, to kiedy się czuję przebaczony, to taki to jakby mi kamień serca spadł, nie? Tak mnie coś dusi i nagle tak się lekko zrobi, jak masz coś wybaczone. Również myślę, że takie współczucie Izajasza. Izajasz miał współczucie dla cierpiących, dla tych, którzy zostali gdzieś tam oszukani przez grzech, przez może życie. I to zmotywowało jego do służby. Że miał współczucie do tych ludzi. Tak jak czytaliśmy, że w Jezusie wezbrała litość. Współczuł im. Było to dla niego normalne, naturalna odpowiedź. Człowieka, którego serce Bóg oczyścił. Również, wiecie, w tym oddawaniu czci Bogu i służenie Jemu, mądrość również odgrywa wielką rolę, dlatego że wiemy o tym, że kiedy człowiek służy Bogu, to Bóg się tym człowiekiem opiekuje. Wiemy o tym, że kiedy Jemu się oddamy, to nie pójdzie na marne. Bóg jest jedyną osobą, która się najlepiej może nami zaopiekować, która może nam zapewnić teraźniejszość i również przyszłość. Gdybyśmy tak naprawdę poważnie zastanowili się nad korzyściami, nie dlatego, że robimy to dla korzyści, ale jest mądrze zdać sobie sprawę z tego, że służenie Bogu przynosi naprawdę dobre, wspaniałe korzyści. A gdybyśmy się zastanowili, jakie to korzyści są, które przychodzą do tych, którzy reagują na Boże właśnie powołanie i zaproszenie, abyśmy na ochotnika, z ochoczym sercem służyli Jemu, więc mówili innym o Jezusie, te korzyści są potężne. I myślę, widzielibyśmy, że te możliwości i codziennie byśmy patrzyli za, próbowali dostrzec okazję do tego, żeby służyć Bogu, żeby coś dla Boga zrobić. Panie, chcę coś dla Ciebie zrobić. Ostatnią myślą, którą chciałbym się dzisiaj podzielić i chciałbym zaprosić zespół z powrotem i zaśpiewamy pieśń, to jest, myślę, że tylko wieczność pokaże nam, ujawni nagrody tej właśnie decyzji służenia Panu, oddawania Jemu czci. I czytamy takie słowa, że zamiast pracować i starać się o to, co przemija, starajmy się i inwestujmy nasze życie w to, co nie przemija, w to, co jest trwałe. Inwestujmy nasz czas, nasze finanse, nasze zdolności, samych siebie w to, co nie przemija. Jana 6:27 czytamy takie słowa: zajmujcie się nie pokarmem przemijalnym, ale trwałym. Pokarmem zapewniającym życie wieczne udzieli wam go Syn Człowieczy, gdyż Ojciec Bóg właśnie jego uwiarygodnił swą pieczęcią. Zajmujmy się tym, co tak naprawdę jest trwałe. Zajmujmy się tym, co możemy zainwestować do wieczności. Myślę, że kiedyś spotkamy się w wieczności i będziemy widzieć niesamowite nagrody, będziemy widzieć niesamowite rzeczy, które Bóg przez nas uczyni tutaj na tej ziemi. Może nam się wydawały taką codzienną szarością, ale dla Boga nie ma codziennej szarości. Dla Boga Bóg może zrobić wszystko, w jednym momencie może przemienić życie człowieka i nawet czasami kiedy jest ciężko, kiedy się nam nie chce, jesteśmy utrudzeni, może jesteśmy schorowani, ale Bóg potrafi przemienić to, co jest dla nas niemożliwe, w Jego możliwość. Więc jeżeli jesteś w stanie, powstańmy na nasze nogi i zaśpiewamy pieśń. Chciałbym zadać takie pytanie. Po pierwsze, czy widziałeś Boga, czy dostrzegłeś Boga, czy Bóg się tobie objawił? Czy widziałeś, czy dostrzegłeś swoją własną grzeszność i może nawet niegodność? To, kim jesteśmy bez Boga, czy to nas uderzyło, czy zdaliśmy sobie z tego sprawę? Czy doświadczyłeś, czy doświadczyłaś radości, przebaczenia? Kiedy Bóg ci wybacza, przebacza i nagle się inaczej czujesz, się dobrze czujesz, jesteś wolna, jesteś wolny. Kiedy wyznasz swoje grzechy, czy słyszałaś, czy słyszałeś, jak Bóg ciebie powołuje, aby Jemu służyć? Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj, nawet podczas tej pieśni, tak ochoczo powiedzieli Bogu, to nie musi być tutaj na środku, to nie musi być na głos, ale chciałbym, żebyśmy to w naszym sercu uczynili, zrobili i wyznali. Panie, chcę Tobie służyć. Panie, poślij mnie. Dzisiaj Bóg mówi, kogo poślę? Kto nam pójdzie? Niech Twoja odpowiedź dzisiaj brzmi, Panie, poślij mnie. Ojcze, poślij mnie. Poślij mnie tam, gdzie Ty chcesz. Może to być jako misjonarz, może jako lider, może lider tam w pracy, gdzie jesteśmy. Obojętnie gdzie, ale Panie, chcę być użyteczny dla Twojego Królestwa. Ojcze, nie chcę, żeby mój tydzień wyglądał tak samo, z tygodnia na tydzień. Nikt się nie zmienia, ale Panie, chcę, żeby tak jak Izajasz, wszedł do świątyni i nagle wszystko się zmieniło. Więc Ojcze, proszę Ciebie o to, abyś dotykał się naszych serc. W imieniu Jezusa. Hallelujah, Panie.